Chwała Bogu, kochani, niezmiernie się cieszymy, że możemy być po tylu latach między wami. Nie zgłaszaliśmy tego, gdy był czas, tak pomyślałem niekonwencjonalnie to rozegrać i teraz przekażę serdeczne pozdrowienia z Gdańska do naszego zboru i rozumiem, że sygnalizujecie, żeby od was też pozdrowić. To tak będziemy czynić z wielką radością, bo cóż innego nam pozostaje. Dzisiaj też, gdy myślałem o tym, jakie słowo przeczytać, jaki fragment rozważać, gdy już wszystko zostało rozwiązane, tak myślę, sprawa jest ułatwiona dla tych, którzy wrócą do domu i spotkają kogoś, kto nie był na nabożeństwie i zapytają, o czym było kazanie. Będzie można z czystym sumieniem powiedzieć, że o Panu Jezusie.
Amen.
I to zawsze jest, wiecie, tak, że czasami jak nas pytają, o czym było kazanie, nie za bardzo, no tak potrafimy, no coś z Biblii było, dobre było kazanie, młodzież mówi, fajne było, albo młodzież mówi, był power, no różnie. I tymi słowami staramy się podsumować to, co słyszeliśmy. Dzisiaj rzeczywiście chciałbym mówić o Panu Jezusie, o tym, co uczynił i co, myślę, czyni nadal, a mianowicie o tym, jak powołuje człowieka. Im dłużej idę za Panem Jezusem, tym bardziej jestem zafascynowany, a jednocześnie zadziwiony, jak to wtedy było. Gdy czytamy Ewangelię, możemy zapoznać się z fragmentami opisującymi spacer Pana Jezusa nad jeziorem, na przykład. I szedł i mówi do ludzi, pójdźcie za mną, pójdź za mną. A oni jak reagują? Zostawiają wszystko i idą za nim. I nieraz sobie zadawałem i zadaję ciągle pytanie, no to niezwykłe. No gdybyśmy my kogoś spotkali gdzieś i by powiedział nam, pójdź za mną, czy bylibyśmy skłonni rzeczywiście wszystko zostawić i pójść? Można przypuszczać, że ci ludzie nie po raz pierwszy spotkali Pana Jezusa. No to nie było tak, że On był dla nich kimś zupełnie obcym i gdy powiedział, pójdźcie za mną, to oni, mówię, a ten gość to co za jeden? Nie, oni musieli pewnie wiedzieć, kim on jest. Ale wiecie, zawsze jest taka nutka wątpliwości. Czy rzeczywiście jest tym, za kogo się podaje? Czy rzeczywiście jest tym, o kim mówią, że jest? Ewangelia Marka, 3 rozdział. Tam znajdziemy 3 wersety, które przeczytamy. I postaramy się powiedzieć o powołaniu, o potrójnym powołaniu. Ewangelia Marka, 3 rozdział, od 13 wersetu. I wstąpił na górę, mowa jest oczywiście o Panu Jezusie, i wezwał tych, których sam chciał, a oni przyszli do Niego. I powołał ich 12, żeby z Nim byli i żeby ich wysłać na zwiastowanie Ewangelii i żeby mieli moc wypędzać demony. I później są wymienione imiona tych 12, których sam chciał wywołać. To była rzeczywiście nobilitacja, gdy rabi, gdy nauczyciel zapraszał kogoś do swojego grona, zapraszał, aby stał się uczniem. No, dzisiaj było o tym nieszczęsnym roku szkolnym, ale Biblia tak nazywa nas, którzy naśladujemy Pana Jezusa, jesteśmy Jego uczniami, co sugeruje, że mamy nieustający rok szkolny. Nie ma wakacji Jak się wakacje zaczynają, to ja w swoim zborze często mówię, niech to będą wakacje z Bogiem, a nie od Boga. Nie mamy duchowych wakacji. Jesteśmy nieustannie uczniami. Wówczas takie zaproszenie było nobilitacją i można podejrzewać, że dla tych młodych ludzi również było to zaproszenie do tego, aby przebywali ze swoim mistrzem. I oni byli z nim, chodzili z nim, o tym czytamy w Ewangeliach, przypatrywali się mu, patrzyli, jak on uzdrawia, jak wypędza demony, jak funkcjonuje, jak działa, co robi, jak jest zmęczony, co robi, jak tłum jest wokół. Widzieli go, jak w różnych sytuacjach reaguje. Zaproszenie pójdź za mną oznaczało wejdź do mojego życia. Zobacz, jaki jestem. I każdy uczeń miał jedno marzenie. Nawet nie chodziło o to, by posiąść taką wiedzę, jaką ma mistrz, chociaż i to było bardzo miłe, ale każdy uczeń chciał być jak jego mistrz. Chciał, aby mogli poznać, u czyich stóp się uczył. Aby wiedzieli po tym, jak on żyje, jak się zachowuje, jak postępuje, jaki ma charakter, by widzieli. I to jest pierwsze powołanie, o jakim tutaj czytamy. Powołał ich 12 do czego? Żeby z nim byli. Gdzie my czasami, gdy myślimy o naszym chrześcijaństwie, to myślimy, no, żeby coś dla Pana Boga zrobić. Tak. To też wynika od naszych różnych charakterologicznych cech, osobowościowych. Niektórzy są działaczami, lubią akcje, lubią, jak się coś dzieje. A inni, no spokojnie, spokojnie, nie tak od razu. I Pan Jezus przede wszystkim powołuje każdego z nas do tego, byśmy z Nim byli. Bo tak naprawdę z tego bycia z Nim wszystko inne wypływa. I nie ma tutaj żadnej drogi na skróty. Nie można sobie zrobić jakiegoś tego przyspieszonego kursu. No już się dosyć z Tobą naprzebywałem, Panie Jezu, teraz akcja. Nie ma drogi na skróty. Pan Jezus powołuje Ciebie i mnie. Mówi, pójdź za mną i zaprasza, byśmy z Nim byli. Byśmy uczyli się Go. Byśmy przebywali razem z Nim, byśmy mogli zobaczyć, jaki On jest. Tak naprawdę to powołanie jest ważniejsze niż nasza służba, niż to, cokolwiek dla Pana Jezusa możemy zrobić. To jest ważniejsze. I co ciekawe, to każdy z nas określa bliskość z Panem Jezusem. Bo gdy pomyślimy o tych 12, to w tym gronie znalazł się Jan, który kładł swoją głowę na piersi mistrza i słyszał bicie jego serca. Ale wśród tych 12 mamy też Judasza, który postanowił zdradzić swojego Pana. To my decydujemy, to każdy z nas codziennie dokonuje wyboru, na ile chce z Jezusem rzeczywiście być. I z tego bycia z Jezusem bierze się nasza użyteczność w Królestwie Bożym. Co się z nami dzieje, gdy odpowiadamy pozytywnie na to wezwanie Pana Jezusa? Mówimy, Panie, chcę być z Tobą. No, po pierwsze, poznajemy, jaki On jest. Każdy z nas, jak tu siedzimy, ma swoje wyobrażenie na temat Boga. Jakbyśmy tak zaczęli sobie różne tematy wspólnie omawiać, by się okazało, że różnice zdań w niektórych punktach mogą być dość znaczące. Każdy z nas ma jakieś wyobrażenie. I gdy czytamy Ewangelię, to widzimy, że ludzie też mieli jakieś wyobrażenie Mesjasza, jaki on ma być. I ten Pan Jezus, co przyszedł, nie wszystkim do tego obrazka pasował. Więc jaki On jest? Skąd mogę wiedzieć, jaki jest Pan Jezus? A skąd możesz wiedzieć, jaki jest Twój mąż, Twoja żona, Twój przyjaciel, Twoje dziecko? Skąd możemy wiedzieć? Mamy takie polskie przysłowie, żeby kogoś poznać, trzeba z nim zjeść beczkę soli. Co sugeruje? Trzeba z nim być. I patrzeć, i uczyć się, i poznawać. I to się z nami właśnie dzieje. Poznajemy, jaki jest On, co jest dla Niego ważne, co jest Jego pasją, czym bije Jego serce, co jest dla Niego cenne, jakie są Jego priorytety. I nasiąkamy tym. Widzimy, jaki On jest i tego doświadczamy. Widzimy, jak działa, jak przebacza, jak funkcjonuje. To po pierwsze. Po drugie, przebywając z Panem Jezusem, nie tylko poznajemy, jaki On jest, ale poznajemy prawdę o sobie, o nas samych. I tu znowu historia się powtarza. Wielu z nas ma niezdrowe spojrzenie na samych siebie. Wielu z nas ma bardzo niezdrowe spojrzenie na samych siebie, zanim spotkamy Pana Jezusa. A później On zaczyna to w nas zmieniać. Troszkę to przypomina wskrzeszenie zmartwych Łazarza. Pamiętacie, wyszedł z grobu, ale co? Pan Jezus powiedział, odwińcie te bandaże. I to się z nami dzieje. Każdy z nas jest stworzony na Boży obraz, Boże podobieństwo. Ale grzech zatarł to podobieństwo. U jednych bardziej, u jednych mniej. Mi to przypomina, jak się rekonstruuje różne freski. Gdzieś w świątyni jakiejś, w jakimś starym budynku, budowli, gdzieś tam odpryśnie tynk i się okaże, że coś tam pod nim jest. I potem delikatnie się ten tynk zdejmuje, odświeża i nagle się okazuje, że tam jest piękny obraz pod tym. I to czyni Pan Jezus z nami. Gdy my z Nim przebywamy, On pozwala nam ten obraz pierwotnie zamierzony przez Boga w nas odświeżyć, wyprowadzić na światło, uzdrowić nasze serca, nasze kompleksy. W tym naszym życiu nie brakuje zranień. Nie brakuje ludzi, którzy są chętni, by nas świadomie czy nieświadomie zranić. Ale gdy przebywamy z Panem Jezusem, to dowiadujemy się o tym, co Bóg myśli o nas. Jakie są Jego myśli. Myślisz, że Bóg jest z ciebie zadowolony? Czy Bóg cię lubi? A skąd mam to wiedzieć? A? Z przebywania z Panem Jezusem. Z czytania Jego słowa. Tam się dowiadujemy, co Bóg myśli o każdym z nas. Jakie ma bogactwo dla każdego z nas. Co nam dał w Chrystusie. Tak jak Paweł w liście do Efezjan mówi, że zostaliśmy ubłogosławieni w Chrystusie. Wszelkim błogosławieństwem niebios. Co mamy w Nim? Kim jesteśmy? Można by dużo mówić, ale tego nie będę robił. Odkrywamy także plan i powołanie dla swojego życia. Niedawno na nowo, z nową siłą uświadomiłem sobie, jak ważne jest posiadanie w życiu celu. Słuchając pewnych wykładów, dowiedziałem się, że w obozie koncentracyjnym był lekarz, który postanowił wykorzystać ten makabryczny okres w swoim życiu, aby zastanowić się i zbadać, dlaczego jedni ludzie w takich trudnych okolicznościach życia się poddają i rezygnują i giną, a inni żyją. I nawet gdy przeżyli, to u jednej grupy było widać beznadzieję, ciągłą, nieustającą traumę, a u innych dalej pasję życia. I on mówi, ten lekarz do jednego wniosku doszedł. Zauważył, że ci, którzy przeżyli i dalej mogli normalnie funkcjonować, to ludzie, którzy mieli cel w życiu. I zobaczcie, co się dzieje z nami, gdy przychodzimy do Pana Jezusa, gdy odpowiadamy na Jego powołanie, nagle widzimy, że nasze życie ma sens. Że życie to jest czymś więcej niż to, co mogą dostrzec nasze oczy. Że jest po co żyć, nawet chociaż jest ciężko i trudno. Ale jest po co żyć. Bo Jezus nadaje naszemu życiu sens i blask. I przebywając z Nim, ten blask coraz bardziej świeci. Ten cel staje się coraz jaśniejszy i możemy za apostołem Pawłem mówić: nie uważam, że pochwyciłem, że już wszystko wiem, ale biegnę, zmierzam do celu, do nagrody w niebie, bo sam zostałem pochwycony. I niech Bóg da, aby nasze serca właśnie były pochwycone przez Tego, który Ciebie i mnie powołuje i mówi: pójdź za mną. I On nadaje naszemu życiu cel, sens i widzimy, że możemy żyć. Ale także, i to może bywa trudne, gdy przebywamy z Panem Jezusem, czasami robi się gorąco. Czasami robi się nieprzyjemnie. Czasami boli. Nie lubimy tych momentów. Ale gdy przebywamy z Panem Jezusem, to On nas zmienia. A jeżeli jesteśmy uczciwi, to bardzo lubimy zmianę, szczególnie jak się zmieniają inni. I to jeszcze tak, jak my byśmy chcieli, żeby się zmieniali, prawda? Każdy szanujący się mąż chce, żeby się zmieniła jego żona na obraz taki, jaki sobie wymarzył, prawda? I każda szanująca się żona marzy, aby jej mąż wreszcie przybrał ten obraz, jaki ona dla niego sobie gdzieś tam namalowała. Mamy pomysły. Jeżeli pastor zada pytanie, kto powinien się zmienić, mamy od razu listę gotową, nie? No, nas często na tej liście nie ma, ale się okazujemy, że jesteśmy na liście innych. Ojej, na licznych listach dopowiada pastor. Proszę bardzo. Nie lubimy tego. Ale tak to jest. Pan Jezus powiedział, jeżeli ziarnko nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje. Więc czasami, gdy przebywamy z Panem Jezusem, On kładzie swój palec na pewne miejsce i mówi: czas z tym coś zrobić. Ta cecha charakteru musi się zmienić. Mam coś lepszego dla Ciebie. Ale to boli, Panie Jezu. Trudno. Wiecie, jak jest u dentysty też, prawda? Teraz już tacy są dentyści kulturalni. Się bardzo podoba. Czuje Pan lekki dyskomfort. Powiem tak, Pan Jezus czasami tak nie mówi. Wali bez ostrzeżenia.
A dyskomfort czuje.
Ale jeśli mamy być podobni do Niego, a przecież tym jest bycie naśladowcą Pana Jezusa, Jego uczniem, że nas ubywa, a Jego przybywa, że nasza cielesność, nasza duchowa słoma w butach, to wszystko musi się zmieniać. Ja wychodzę z takiego założenia, nie wiem czy słuszne, że im dłużej człowiek żyje z Panem Jezusem, tym łatwiej się powinno innym ludziom z Nim żyć.
Teoretycznie.
Teoretycznie tak podpowiada Pan. To, tak,
czemu się nie zgadza?
Ale czasami się jakoś nie zgadza, nie? No właśnie. Myślę, że czasami się nie zgadza, bo no, uczciwie, no wypada być w niedzielę uczciwym, tak? Prawdę mówić? Dobrze. No, to powiem tak. Nie chce nam się poddać pod ten proces. Nie podoba nam się ten proces. I wierzgamy, i fikamy, i nie chcemy zmiany. Pan Jezus mówi, okej, nie chcesz, to się męcz. Inni z tobą się będą męczyć. Ale gdy przebywamy z Nim, to On delikatnie potrafi docierać do naszego serca, jeśli dopuszczamy Jego Słowo do naszych serc. Jeśli czytamy to Słowo z modlitwą i odnosimy je do siebie, a nie tylko do innych. I nie mamy nic na swoją obronę. Wiecie, nie musimy przed Panem Jezusem nikogo udawać, kim nie jesteśmy. To jest luksus. Tak wielu ludzi dzisiaj czuje, że ciągle muszą kogoś przed kimś udawać. Że nie mogą odsłonić swojego prawdziwego oblicza, bo się boją, że zostaną odrzuceni. Ale Pan Jezus po to nas zaprasza, by nas uzdrowić, przemienić, nie by nas odrzucić i potępić. Więc dlatego tak ważne jest to powołanie, gdy odpowiadamy na nie. Być z Nim. I co by tu dużo powiedzieć? Po nas widać, czy przebywamy z Nim, czy nie. Widać, kiedy więcej przebywamy, kiedy mniej przebywamy. Widać. I to jest pierwsze powołanie, pierwsze wezwanie dla każdego z nas. Bez względu na to, czy podjęłaś tę decyzję, aby pójść za Jezusem, czy jeszcze nie. To jest Boże serce otwarte dla każdego człowieka. I On dzisiaj mówi do ciebie i do mnie. Pójdź za mną. Bądź ze mną. Przebywaj ze mną. Ktoś powiedział, że z tym powołaniem jest jak z koszulą. Tak patrzę tutaj zazwyczaj. Jak zapinacie koszulę? Od góry do dołu? Czy kluczowy jest pierwszy guzik, prawda?
Przez głowę.
Przez głowę. Kluczowy jest pierwszy guzik. Jeżeli się pierwszy guzik dobrze zapnie, to reszta się ułoży. Ale jeżeli pierwszy się źle zapnie, no to potem dziwnie wygląda. Heniu, chyba coś źle zapiąłeś koszulę. Oj. I tak z naszą relacją z Panem Jezusem. Jeśli przebywamy z Nim, to będzie miało pozytywny wpływ na wszystkie inne sfery naszego życia. Na nasze małżeństwa, na nasze miejsca pracy, nauki, służby codziennego życia. To pierwsze powołanie. Po drugie przeczytaliśmy, że powołał ich 12, aby z Nim byli i żeby ich wysłać na zwiastowanie Ewangelii. To też jest jakaś moja fascynacja. Nie wiem, czemu tak jest, ale to niepojęte. No Bóg taki jest niepojęty, taką ma cechę, cóż zrobić. Gdybyśmy my byli wszechmogący, zapraszalibyśmy kogoś do pomocy? W świecie męskim na pewno nie. Jak facet ma przekonanie takie, że no jak, że ja miałbym sobie nie dać rady? Ja? No gdzie? Ale zaoferuj pomoc kobiecie, ona chętnie skorzysta. Czemu nie? Bo w świecie kobiet pomaganie nie jest oznaką słabości, tylko pragmatyzmu życia. Trzeba sobie pomagać, po to jesteśmy. No, facet, nie, legendarna, coś takiego podobno istnieje, legendarna męska duma, ale nie wiem, nie wiem. Czy u was tutaj też istnieje gdzieś?
Bezlegendarna.
Bezlegendarna.
Prozaiczna.
Prozaiczna.
Pragmatyczna. Zwykła, normalna męska duma.
No właśnie. Ale gdy czytamy Pismo Święte, to dowiadujemy się, że Wszechmocny Bóg szuka ludzi do pomocy. No niebywałe. Wszechmogący Bóg zaprasza nas, zwykłych ludzi, byśmy mieli udział w Jego dziełach. I tak to Bóg sobie zaplanował, że chce swoje cele, swoje zamiary realizować przez nikogo innego, jak właśnie przez nas. Przez Ciebie, przeze mnie. Co On we mnie widzi? Nie wiem. Ja nie wiem, co On we mnie widzi. Czasami spotkam kogoś z podstawowej szkoły i się pytają oczywiście, no co robisz? Mówię, jestem pastorem. Ty? No właśnie. Sam się dziwię. Jednemu musiałem tłumaczyć. Pastor mówi, jak na westernach. A, mówi, jak na westernach. Polacy pastorów z westernów znają. Na cmentarzu jakiś zbir musi być pochowany, albo porządny obywatel, to pojawia się pastor. Przebywając z Jezusem, zarażamy się Jego pasją. Zaczynamy rozumieć, co jest dla Niego najważniejsze. I zaczynamy rozumieć, że On chce posługiwać się każdym z nas. I chociaż my czujemy się może niegodni, nieprzygotowani, nieprzystosowani, jakkolwiek, i drżą nam kolana, ręce i wszystko, i głos, to mówimy, spróbuję, Panie Jezu. I idziemy. I okazuje się, że Bóg używa Ciebie i mnie, każdego z nas w piękny sposób, zwykły i niezwykły. Ten świat tak bardzo chce zwrócić na siebie naszą uwagę. Jest tak wiele rzeczy w otaczającym nas świecie, które chcą zwrócić na siebie naszą uwagę. Chcą nas odciągnąć od tego, co najważniejsze. Tak łatwo jest to stracić z oczu. Ale gdy przebywamy z Jezusem, obraz jest klarowny, jasny i łatwiej nam. I ta pasja, którą bierzemy od Pana Jezusa, pomaga nam w dwóch bardzo ważnych rzeczach, a może i w trzech. Po pierwsze, pomaga nam dać odpór temu wszystkiemu, co chce nas zdekoncentrować. Po drugie, sprawia, że nawet pomimo trudności idziemy do przodu i chcemy realizować to, do czego Bóg nas powołuje. A po trzecie, możemy powiedzieć, że ta pasja sprawia, że chce nam się żyć, że jest po co żyć. Mamy ogień, Boży ogień w sercu, który nam dopomaga. I ta pasja pomaga nam walczyć z rutyną. Wiecie, tak to z nami jest, że gdy człowiek oddaje życie Bogu, jest pełen pasji, radości, a już tacy bardziej doświadczeni, wierzący, gdy takiego świeżutkiego widzą, że on się tak ekscytuje, że ma ten ogień w oczach. Nie, Marcie, przejdzie ci. Będziesz tak jak ja, mówi nam też, przeszło i to przejdzie. Co tu się tam ekscytować? No jak to? Jak co tam się ekscytować? Rutyna puka do drzwi. Kolejinki wyrobić i już. Można być chrześcijaninem kolejinkowym. Ale co to za radość? Co to za pasja? Raczej nogami będziemy powłóczyć. Okazuje się, że bez pasji pewne rzeczy stają się obowiązkiem. Pasja sprawia, że to, co trzeba zrobić, staje się tym, co chcemy robić. Ej, muszę przebywać z Jezusem. Pastor mówił, że ja chcę wzrastać, muszę czytać Biblię. No muszę. Ale jeżeli jest pasja w naszych sercach, to my się nad tym nie zastanawiamy, nieprawdaż? Pan Jezus chce ich posłać. Mówi, chce ich posłać na zwiastowanie Ewangelii. I Pan Jezus chce ciebie i mnie posyłać w tym samym celu. Abyśmy ten ogień, który jest w naszych sercach, mogli nieść wszędzie tam, gdzie idziemy. Do miejsc pracy, nauki, do tam, gdzie mieszkamy, tam, gdzie robimy zakupy, tam, gdzie płacimy rachunki, gdziekolwiek spacerujemy. Wszędzie tam. I On jest z nami. I my możemy iść z Nim przez życie z tą świadomością, że w każdej chwili On może się tobą i mną posłużyć. Uczciwy będę przed wami, obiecałem. Mówicie, że niedziela to dobry moment, żeby być uczciwym, to powiem wam, że w pewnym momencie swojego chrześcijańskiego życia dostrzegłem, że jest mi fajnie. Cóż więcej trzeba? Jest fajnie. I tak naprawdę mogłem żyć dalej fajnie, no fajni znajomi, fajny zbór, no w ogóle fajne, fajne życie, fajna sprawa, tak. Ludzie, którzy nie znają Pana Jezusa, to ich problem. Czemu nie znają? Moje serce stało się obojętne. Przestałem odczuwać ból, smutek. Przestałem ronić łzy nad ludźmi z mojego otoczenia, sąsiedztwa, którzy Pana Jezusa nie znają. Wiecie, że mogłem z tym spokojnie żyć? Czasami się ludzie pytają, czy ja mam rzeczywiście kochać tych ludzi takich, co spotykam w autobusie, gdzieś w pracy, gdzieś w mieście, na spacerze, czy ja jakoś mam ich tak kochać, czy tak coś tak czuć? Dzisiaj powiem po tysiąckroć tak. Ale skąd to wziąć? Z przebywania z Panem Jezusem. Bo gdy On patrzył na ludzi, Jego serce płakało. Gdy był na wzgórzu świątynnym, patrzył na Jerozolimę i mówi, o Jeruzalem, Jeruzalem. Jak bardzo chciałem was zgromadzić, jak kokosz gromadzi pisklęta, a nie chcieliście. Co mam więcej zrobić? Gdy czytamy Stary Testament, płaczące serce Boga, który woła za ludźmi, a oni nie chcą. Czy twoje i moje serce jest złamane? Czy potrafimy płakać, odczuwać ból z powodu tych, którzy dzisiaj idą szeroką drogą, bez Boga w sercu? Pan Jezus ich chciał wysłać i chce wysłać ciebie i mnie, byśmy poszli do tych ludzi, którzy dzisiaj Go nie znają. Byśmy dla nich byli tym przedłużeniem Bożej miłości, by w nas mogli zobaczyć autentycznego Jezusa, tego, jaki On jest. I to drugie powołanie. Bóg wciąż szuka ludzi. Ja często mówię tak, że ludzie są tym, co dla Boga jest najcenniejsze na ziemi. Nie ma nikogo bardziej cennego dla Boga na ziemi niż człowiek. Niż ci ludzie, których spotykamy w życiu codziennym. I ciągle uczę się, gdy myślę o moich sąsiadach, o mojej rodzinie. Zadaję sobie pytanie, co mogę zrobić, by być dla nich zachętą. By być dla nich błogosławieństwem. On może zrobić coś przez wielu, czyli przez niewielu. Może czujesz czasami, a cóż ja mogę zrobić? To daj z wiarą te chlebki, te rybki, to co masz. Bóg jest specjalistą od pomnażania. On pomnoży. Niejednokrotnie się zastanawiamy i pewnie wy w zborze też niejedno kazanie na ten temat, żeście słyszeli, jaki dream team sobie Pan Jezus dobrał w postaci tych 12 apostołów. Co jeden to lepszy gagatek. Pewnie my byśmy nie wybrali takich, Ale On takich wybiera specjalnie, żeby pokazać, że każdy jest cenny i ważne jest otwarte serce. I trzecia, ostatnia myśl. Werset 15 powiada, i żeby mieli moc wypędzać demony. Gdy Bóg posyła, On też wyposaża. On nie jest jak szef firmy, który pracownika wysyła nieprzygotowanego, niewyposażonego, żeby zrobił jakieś zadanie, a jak mu się nie uda, to będzie na niego wrzeszczał. On jest jak szef, który daje wszystko pracownikowi, co może dać, żeby jemu się udało. I Bóg zrobi wszystko, żeby tobie i mi się udało. Nie mamy nikogo innego, kto by bardziej tobie i mi kibicował niż Bóg. On pragnie, żeby tobie się udało. Nie znajdziesz żadnej istoty we wszechświecie, która bardziej tego pragnie. Dlatego On nas wyposaża. Obdarza nas mocą z wysokości. Powiedział Pan Jezus do swoich uczniów, pozostańcie w mieście, aż zostaniecie przyobleczeni mocą z wysokości. Potrzeby wokół nas są zbyt wielkie, abyśmy mogli je zaspokoić naszymi własnymi siłami. To dobrze, jak czujemy bezradność, bo uświadamiamy sobie, że potrzebujemy Boga. Wszyscy lubimy... Lubicie cuda? Czy nie? Tak? No, to super. Ale zadam takie pytanie, które kiedyś postawił mój przyjaciel. A lubicie być w sytuacji, która wymaga cudu? Chcemy oglądać cuda, tak? No ale najchętniej, żeby to, prawda, u kogoś innego tam... No. Bo żeby się wydarzyła cudowna sytuacja, to najpierw musi być sytuacja beznadziejna. A kto z nas takie lubi? Nie ma chętnych zbyt wielu. Bożym zamiarem jest nam dać moc do nadprzyrodzonego życia. Do życia, które jest czymś więcej niż tylko to, co my sami możemy wypracować. Kościół i dzieci Boże mają do zaoferowania światu otaczającemu nas więcej i mają coś takiego, czego nikt inny nie ma. Jako dzieci Boże mamy prawo i obowiązek oczekiwać nadprzyrodzonego życia. Do takiego życia ty i ja jesteśmy powołani. Kiedyś Tozer napisał tak w jednej ze swoich pozycji. Mówi, Bóg pragnie czynić w życiu ludzi rzeczy, które przerastają ludzkie możliwości. Mówi, szkoda, że my zadowalamy się tylko tym, co sami potrafimy zrobić. Bóg pragnie czynić rzeczy, które przekraczają nasze możliwości. Tozer powiada, szkoda, że zadowalamy się tym, co sami potrafimy zrobić. Bardzo lubię cytować ojca współczesnej misji, Williama Careya, który powiedział, podejmujmy się wielkich rzeczy dla Boga. Oczekujmy od Niego wielkich rzeczy. Pokusa zawsze jest realna. Pokusa prowadzenia zwyczajnego życia. Ale co to za problem prowadzić zwyczajne życie? To każdy potrafi. Do tego Pan Jezus nie jest potrzebny. Więc jak przyjdzie taka pokusa do twojego życia i mojego życia, to umówmy się, że odeprzemy ją zdecydowanie. Nie zgodzimy się prowadzić zwyczajnego życia, ale pokusimy się o to, by prowadzić życie nadzwyczajne, nadprzyrodzone. Takie jest powołanie. Takie było dla 12, ale takie też jest dla nas wszystkich i dla brata, nad którym będziemy się za chwilę modlić. by być z Nim, by być z Jezusem, by przebywać z Nim, by iść i nieść dobrą nowinę, by iść do ludzi, którzy są w potrzebie. Po trzecie, by dać się wyposażyć, by prowadzić nadprzyrodzone życie. I tego z głębi serca życzę każdemu z nas. Pomódlmy się króciutko, skłońmy nasze głowy. Panie nasz, to rzeczywiście dla nas niebywałe, jak bardzo Ty nas kochasz. Jak bardzo chcesz mieć z nami do czynienia, że powołujesz nas, byśmy z Tobą byli. I ucz nas, Panie, w tym naszym zabieganym życiu, pośród tych wielu różnych spraw i obowiązków, które mamy. Być z Tobą. Tak po prostu, Panie. Ucz nas Ciebie poznawać, poznawać siebie, doznawać przemiany, która jest potrzebna. Ucz nas tego, Panie. Ucz nas też i wkładaj w nas to samo współczucie, tę samą miłość, jaką masz do ludzi. I daj nam odwagę, byśmy szli tam, gdzie Ty nas posyłasz. Czy to blisko, czy daleko, bez względu na to, gdzie to jest. Panie, chcemy Tobie dziękować za to, że gdy posyłasz, to Ty również nas wyposażasz. Nie pozwól nam się zadawalać tym, co zwykłe, ale daj nam sięgać po to, co nadprzyrodzone, co tylko Ty możesz dać. Nie daj nam zadawalać się naszymi siłami, ale daj nam sięgać po moc Twojego Ducha Świętego, którą hojnie nam pragniesz udzielać, Panie. Prosimy Ciebie, daj nam cieszyć się tym powołaniem i daj nam realizować je w naszym życiu. Amen.